Dzień dobry, witam na kolejnym webinarze Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS. Ja nazywam się Jan Gargul, jestem studentem na ostatnim roku zarządzania Uniwersytetu SWPS. Dzisiaj będę pełnił funkcję prowadzącego tego webinaru. Uczestniczę także w Szkole Pionierów Polskiego Funduszu Rozwoju i w jej ramach staram się uruchamiać startupy. Dzisiaj porozmawiamy w temacie lifehack na lepsze życie, a więc o efektywnym zarządzaniu sobą samym. I mamy niecodziennego gościa, ponieważ nie tylko osobę związaną ze SWPS-em jako absolwent, ale także w tym momencie wykładowca, Andrzej Tucholski, psycholog biznesu, strateg komunikacyjny, absolwent i członek kadry Uniwersytetu SWPS, twórca internetowy, działający od ponad 11 lat, jest odpowiedzialny za kilkadziesiąt akcji przeprowadzonych z firmami i instytucjami z całego świata. Po nocach pisze scenariusze. Andrzeju, cześć, dzięki, że się tutaj pojawiłeś u nas.
Speszonko włączone, cześć, dzięki za zaproszenie.
Chciałbym zacząć tak dość szeroko, dość ogólnie, gdy chodzi o to efektywne zarządzanie sobą. Czy jest jakiś kodeks efektywnego zarządzania sobą? Czy są jakieś guiding principles, których wszyscy powinniśmy przestrzegać, by to było efektywne?
Okej, dobre pytanie. Wiesz co, w bardzo dużym skrócie ja bym wywalił oknem większość guiding principles. Ja kiedyś w ogóle na studiach na SWPS-ie zafascynowałem się literaturą self-help, a raczej historią literatury self-help. I jest mega fajnie zobaczyć, co popularne książki pomagające ludziom pomagały im w czym. W latach 60., w latach 80., w latach 2000 i teraz, jak się zmienia to postrzeganie rynku, czego potrzebuje człowiek, bo przypominam, że mówimy o rynku komercyjnym i cała koncepcja zarządzania sobą jest koncepcją mocno płynącą z rynków komercyjnych, a nie jakby stricte z zainteresowań psychologii czy filozofii, jakby skoro już o tym gadamy, bo filozofii jest nawet więcej niż psychologii tym wszystkim. I we współczesnym trendzie wydaje mi się mega istotne rozpocząć odpowiedź na twoje pytanie od zwrócenia uwagi na to, że większość współczesnych guiding principles, tych takich najważniejszych top 10 porad, jak zarządzać sobą, płynie z książek, które w swojej naturze są dosyć psychopatyczne w wydźwięku, bo robiono je na potrzeby Doliny Krzemowej 10, 15, 20 lat temu. Czyli miejsca, które było wtedy tak wyjątkowo nieczułe na jakąkolwiek formę empatii czy wrażliwości człowieka, że ciężko mi znaleźć w takiej super współczesnej historii gorsze. Więc jeśli osoba teraz oglądająca nas, w ogóle cześć wszyscy, macie ochotę podejść decyzję, czy oglądać nas dalej, no to jest taki jeden pierwszy statement ode mnie, że jestem mocno na nie z traktowaniem siebie jak robot, a jest to największe mylne założenie tego, o czym teraz rozmawiamy. Traktowanie się jak robot zawsze kończy się źle.
Okej, więc nie podchodzimy do siebie jak do robota, który może pracować 24/7, więc jak zachować ten balans? To jest indywidualna kwestia?
Ja wychodzę z założenia, że każdy i jak gadam z ludźmi, bo ja też czasami mam gdzieś tam taką poboczną, powiedzmy, karierę doradcy zawodowego. Różne firmy czasem mnie wynajmują, żebym pojechał na duże targi karier i tam posiedział i pogadał z ludźmi. I parę setek tych ludzi już miałem okazję sobie tak powywiadować, szczerze mówiąc, bo na tym polega praca doradcy zawodowego. Ja zauważyłem, coraz bardziej mi rośnie w masie to przekonanie, że każdy trochę może osiągnąć wszystko. To, na czym my się często fiksujemy, to jak to coś osiągniemy lub jaka będzie konkretna forma tego czegoś, o czym marzymy. Jeśli my bardzo precyzyjnie marzymy o startupie, który jest czysto IT i jest w bardzo konkretnym środowisku, najprawdopodobniej trzeba będzie zarządzać sobą w bardzo precyzyjny sposób. Ale jeśli my cofniemy to marzenie troszeczkę bardziej, w bardziej humanistyczny sposób, w bardziej akceptujący nasze wewnętrzne preferencje, przekonania, wartości, to do czego mamy predyspozycje, może się okazać, że okej, chcemy mieć swoje, ale może to, że to ma być IT, to trochę ktoś nam wmówił, może to nie jest do końca nasze przekonanie i człowiek jest w stanie się zrealizować. Bardzo niestety idzie to pod górę, gdy próbujemy realizować nie do końca nasze marzenie. Jak człowiek skuma, o co tak naprawdę nam chodzi, w jaki sposób chcemy się tam znaleźć, najprawdopodobniej z tą realizacją pójdzie o wiele łatwiej i będziemy w stanie zaplanować tą realizację tak, żeby była zgodna z tym, co my lubimy, żeby nie była destruktywna.
Tak naprawdę, gdy mówisz o zarządzaniu sobą, jak szerokie jest to pojęcie dla ciebie tak naprawdę?
O człowieku, zapnij pasy. Ja mam takie podejście, że są w życiu rzeczy, które musimy robić i są rzeczy, które kochamy robić. I moja prywatna definicja zarządzania sobą polega na tym, by być niewyobrażalnie skutecznym w tych rzeczach, które potrafią czasami zabrać nam całe życie, a de facto o nim nie świadczą. Czyli umieć ogarniać, moje ulubione słowo, rzeczy stricte związane z tym, żeby pracować szybko, efektywnie, skrupulatnie, osiągając efekty szybciej niż się ludzie jakby domniemują, że coś potrwa. Bardzo dużo rzeczy można optymalizować, bardzo dużo można projektów lub nawet codziennych wydarzeń automatyzować, żebyśmy trochę ich nie widzieli w naszym wewnętrznym systemie uwagi, co odkorkowuje naszą uwagę na przykład na zajmowanie się rodziną, ukochaną, książkami, czymkolwiek. I moja definicja wewnętrzna zarządzania polega po pierwsze na tym, żeby ultra precyzyjnie i biznesowo i robotycznie wręcz zautomatyzować rzeczy, które można, żeby odkorkować się i mieć absolutną swobodę decyzyjną ze wszystkim innym. Jeśli chodzi o jakiś level bardziej meta, bo tym też się zajmuję, wychodzę z założenia, że lepiej podejmować mądre decyzje niż nie i gdzieś tam szukam cały czas takiego idealnego kompasu na to, jak podejmować w życiu decyzje, które będą jednocześnie pragmatyczne, bo trzeba płacić rachunki, pomagać rodzinie, podejmować decyzje, przeprowadzać się czasem do innego kraju. Jak to wszystko połączyć z tym, żebym mimo wszystko miał poczucie, że to nadal ja. Więc na tych dwóch levelach staram się zarządzać.
To jest świetne, co powiedziałeś, jak chodzi o dobre decyzje. Również je podpisuję. The quality of your decisions determines the quality of your life i absolutnie.
Lub jak mówi Jerzy Gregorek, jeden z najsłynniejszych polskich Amerykanów polskiej emigracji, powiedzmy. Łatwe decyzje, trudne życie, trudne decyzje, łatwe życie. Więc na tym etapie jest zdecydowane wszystko, co się dzieje później.
Absolutnie, również się z tym zgadzam. I teraz powiedziałeś o tym całym pojęciu właśnie zarządzania sobą, dość szerokie, dużo rzeczy na pewno można w tym temacie zrobić. Najpierw chciałbym się skupić na, że tak powiem, wyrzucaniu z życia tych powtarzalnych, możliwych do zautomatyzowania rzeczy, tych, które tak naprawdę zapychają nam często kalendarz, którymi możemy sobie zapchać kalendarz do granic i zawsze możemy trochę więcej poogarniać w domu i zawsze możemy mieć ten inbox zero. I pytanie właśnie, które rzeczy są dla ciebie, może w twoim własnym życiu, że tak powiem, zupełnie zbywalne i które starasz się, powiedzmy, zlecać innym, albo które uważasz za jakoś mniej istotne i je delegujesz, a przy czym pozostajesz jako swoja własna praca, meaningful work.
Ja tutaj musiałem w ogóle dosyć dużo pracy wykonać prywatną, bo ja jestem trochę control freakiem i kiedyś sobie udawałem, że jak powiem, że to jest po prostu taka potrzeba dyrekcji artystycznej lub kreatywnej nad czymś, to wszystko gra, ale okazuje się, że nie gra. A więc pierwsze, co musiałem, to po prostu olać to. A perfekcjonizm absolutnie jest useless, nic ci nie daje w życiu bycie perfekcjonistą, tylko i wyłącznie jest destruktywne. I ja po pierwsze w pracy zawodowej staram się, w ogóle pozdrowienia dla mojej prawej ręki, bo dopiero w tym roku po raz pierwszy zacząłem mieć na stałą współpracę pracownika, Asię, która pewnie nas ogląda, żeby jutro móc mnie piłować, że coś powiedziałem nie tak. I zacząłem delegować do niej nie do końca to, czego ja nie lubię, tylko to, w czym ona jest wybitna, bo ja wierzę, że człowiek powinien mocno rozgrywać swoje dobre strony. A po prostu dobrałem osobę, która jest wybitna w tym, czego ja nie lubię, ale to było jakby w tą stronę szła kolejność. A jeśli chodzi o moje życie prywatne, ja po prostu się orientuję, czy ja na coś zwracam sam z siebie uwagę. I tu mi się wydaje, będzie dosyć celowa historia o tym, że ludzie bardzo często trochę wmawiają sobie, co by chcieli lubić. A ja na przykład strasznie chciałbym lubić biegać, bo wyobrażam sobie, że fajnie by było mieć tożsamość człowieka, który biega, jednakże umieram z nudów w tempie tak radykalnym, że trzeba mnie zdrapywać schodnika po 300 metrach, bo nawet podcast puszczony na razy dwa nie ratuje mojej psychiki. Bardzo lubię inne formy cardio, no tam mnie morduje. I ja jestem wpatrzony w biegaczy, masa moich idoli biega i tak sobie myślę, o kurde, tak się nacieram tą wizją, ojej, jak kremem rano, ale by było fajnie biegać i należeć do ich takiej kliki biegaczy. Ale to nie jestem ja. Na dobre i na złe. Może kiedyś polubię, może mi brakuje jakiegoś jednego bodźca, żeby to zreframować. Bieganie samemu to do tej pory była jakaś tragedia. I ja po prostu w ten sposób się oglądam dookoła siebie. W dbaniu o dom. Są rzeczy, które uwielbiam i będę na nie poświęcał dużo czasu, bo dla mnie najwyższym priorytetem jest moje samopoczucie, jeśli chodzi o moje prywatne decyzje, ale są rzeczy, których po prostu nie cierpię. I wszystko, czego nie cierpię, wpycham na automatyzację, wpycham na w ogóle zautomatyzowaną prawie, że dostawę. Nie interesują mnie rzeczy, które mnie mają nie interesować, bo nie chcę poświęcać im psychiki. Jeśli nie muszę gdzieś jechać, to tam nie pojadę i zrobię wszystko na świecie, żeby to przyjechało do mnie, bo wolę mieć czas, żeby pójść się zobaczyć z moim przyjacielem, nawet jeśli będziemy gadali o niczym. Jest takie powiedzonko Churchilla, które bardzo lubię. Spytał się kiedyś jakiś chłoptaś Churchilla, jak to możliwe, że on tyle robi, bo Churchill za życia robił po prostu jakąś skrajną liczbę rzeczy równolegle. I Winston Churchill odpowiedział, pełniąc wówczas funkcję premiera Wielkiej Brytanii, że drogi synu, najważniejsza jest konserwacja energii. Jak nie muszę stać, to posiedzę, jak nie muszę siedzieć, to poleżę. I to jest moja chyba prywatna dewiza, jeśli chodzi o zarządzanie sobą w świecie.
To jest zdecydowanie bardzo, bardzo dobry cytat. Właśnie dlatego teraz siedzimy, mimo tej z pewnością intensywnej rozmowy. A więc powiedziałeś o tym lubieniu rzeczy, o tym robieniu, jak rozumiem, o ile nie dopowiadam ci słów, robieniu rzeczy też, w których się odnajdujemy. To znaczy, jak powiedziałeś z tym bieganiem, chciałbyś lubić biegać, twoi idole biegają, fajnie by było, żebyś to lubiał, ale nie do końca to robisz i powiedziałeś o tym wątku oglądania się jakby wokół samego siebie. Powiedz trochę więcej o tym, jak odkrywać rzeczy, w których jesteśmy dobrzy, czy też które lubimy i przychodzą nam naturalnie.
To jest najłatwiejsze na świecie, a zarazem najtrudniejsze na świecie i to jest taka rzecz, którą ja nazywam papierowym murem. Mianowicie zdarzają się pomiędzy nami a jakąś przeszkodą faktyczne, fizyczne mury. W sensie, jeśli ja bym dziś postanowił, że chcę być prawnikiem, no to od dnia dzisiejszego oddziela mnie legitnie wiele lat studiów, a jakby robienie aplikacji i tak dalej. Ale jeśli mam ochotę mądrzej na przykład zacząć trenować w sposób, który mnie bawi, ja to nazywam papierowym murem, na którym jest nadrukowany bardzo fizycznie wyglądający mur. Jedyne, co mi zostaje, to tak go sobie macać i patrzeć, no bo to jest papier, nie? W sensie w pewnym momencie nacisnę i to się po prostu wywrócę się przez tą płaszczyznę. I każdy z nas doskonale wie, co lubi, doskonale wie, czego nie lubi, jednakże my się uwielbiamy okłamywać. Ludzie są historyjkami, które sobie opowiadamy. Jakby niczym innym nie jesteśmy, jakby funkcjonalnie rzecz biorąc. Jesteśmy historyjkami, które nas spotkały i które jakoś nam pojawiają się w głowie, a być może w formie myśli intruzywnych, czego nikomu nie życzę, ale jest to aspekt człowieczeństwa. Ale większość tych zdań dlatego nam się aż tak utrwaliła w głowie, bo myśmy trochę dbali, by je karmić. Więc z jednej strony nie ma nic łatwiejszego, bo my wiemy, co lubimy, a czego nie lubimy. A z drugiej strony nie ma nic trudniejszego, bo bardzo sobie strasznie lubimy żyć wyobrażoną tożsamością, która nam coś więcej daje. Bardziej karmi nasze ego, pozwala nam trochę lepiej, rozsądniej żyć nasze dni. Więc moja metoda to jest takie właśnie chodzenie trochę po omacku i wciskanie tych ścian, bo w pewnym momencie okaże się, że ten panel muru jest po prostu papierowym wydrukiem. Ja się z nienacka wywrócę na twarz i sobie pomyślę, wow, przeszedłem przez to. Ja bardzo, bardzo wierzę w metodę prób i błędów. Tak na papierze w teorii to można wszystko, w praktyce ja w życiu miałem 1000 pomysłów na siebie i stąd wiem, co robić i się czuję mega pewnie z moją pozycją dzisiaj, bo po prostu spróbowałem wszystkich. Większość z nich mi się nie spodobała wyjątkowo, to też jest część życia.
Doświadczanie, eksperymentowanie, próby i sprawdzanie się w różnych tam czynnościach, to jest zdecydowanie w tą stronę, w którą chcielibyśmy iść. Od siebie dodam, że gdy mam jakiś nowy pomysł na siebie, powiedzmy, to staram się go przetestować na przykład w ciągu najbliższego tygodnia. I mówiąc sobie, że hej, jeżeli ci się to nie spodoba, to zawsze możesz się wycofać. Tak samo próbuję do niektórych rzeczy perswazyjnie gdzieś tam przekonywać innych, żeby spróbowali tylko przez tydzień, zawsze mogą się wycofać. To faktycznie jest taki hack, który gdzieś tam na umysł działa, żeby podoświadczać trochę więcej. I żeby doświadczać i żeby robić te rzeczy, to na pewno ciężko je wykonywać, na przykład cały czas prokrastynując. I już dwa pytania w temacie prokrastynacji, jakże popularnej, na czacie się już pojawiły i ja pozwolę sobie przytoczyć. Od pani Zuzanny Czachorek, jakie są najlepsze lifehacki na walkę z prokrastynacją? I od Damiana Pawlaka, jak zabrać się do zadania, którego się człowiek obawia i odkłada go cały czas w czasie?
Odpowiem w odwrotnej kolejności, bo drugie jest proste. Jeśli się czegoś obawiasz, to wyrób po prostu w sobie, to nie nawyk, ale wyobraź sobie, jak super fajnie byłoby być, miałem ochotę powiedzieć brzydsze słowo, jak super fajnie byłoby być człowiekiem, który po prostu z ogromną odwagą natychmiast robi, idzie natychmiast na kurs kolizyjny z rzeczą, która nam przyszła do głowy. I w ogóle o odwadze mam ochotę tutaj powiedzieć jedno słowo, bo odwaga jest szalenie niezrozumianą wartością, bo bardzo wiele osób sądzi, że odwaga to jest brak lęku. To nie jest tak. Odwaga to jest to, że czuję lęk, ale działam mimo niego. I przede wszystkim odwaga jest w ogromnej mierze związana z hajem, narkotycznym hajem, który potem czujemy z dumy, którą mamy własną, bo się wykazaliśmy odwagą w obliczu lęku. I powiem wam szczerze mówiąc, że odwagi można się nauczyć. W sensie po prostu można zacząć robić rzeczy i się zacząć orientować, no to najwyżej nie wyjdzie. Moim prywatnym lekarstwem, moim prywatnym remedium na odwagę jest po prostu taki trochę stoicki nihilizm. Ja po prostu wychodzę z założenia, że nie dam rady. No to trudno. W sensie jestem na tej planecie w trochę innym celu, niż żeby zawsze dobrze wypaść. Nie obchodzą mnie takie rzeczy, najwyżej mnie nie przyjmą. Być może się ośmieszę. Najprawdopodobniej zostanę zwyzywany. Nie dostanę tego projektu. Ludzie nie zrozumieją tego, co próbowałem powiedzieć i pewnie to, co zrobię, będzie brzydkie. I jak sobie to wszystko przegadam, to ja sobie myślę, fajnie, to mnie w ogóle nie, w żaden sposób nie maluje mnie jako człowieka i w tym momencie zaczynam coś robić. Więc prokrastynowanie w mojej opinii mocnej w dużej mierze wiąże się po pierwsze z odwagą, a po drugie ze bardzo ustrukturyzowanym działaniem. I tu wracamy do pierwszego pytania. Na 90% prokrastynujesz dlatego, że nie wiesz, co masz zrobić lub nie wiesz, jak to zrobić. Jeśli zawsze wiesz, jaki jest kolejny task i wiesz, po co go robisz i jak go się robi, najprawdopodobniej człowiek nie będzie prokrastynował. Ja zawsze, kiedy zwisam, to jest jeden z dwóch powodów. Jeden z tych powodów to jest właśnie to, co powiedziałem, a drugi z dwóch powodów jest taki, że ja po prostu bardzo głęboko nie czuję sensu tego, czym się zajmuję. Co jest jakby trochę osobną rozmową. A czy my czujemy sens, ale zakładam, że to pytanie teraz płynie od osoby, która w jakiś tam sposób jednak wybiera sobie, że chciałaby się czymś zajmować, no i jeśli ten wybór nie siada, no to trzeba jechać dalej.
Okej, okay, dobra, super, bardzo, bardzo dzięki za te porady, zdecydowanie odwaga to działanie pomimo lęku i myślę, że to jest często mylone i często inaczej interpretowane przez ludzi.
Jest taka anegdota o postaci z gier wideo, czyli o słynnym Mario, mianowicie Mario to jest ciężki psychopata, który widząc zagrożenie biegnie w jego stronę, ale jego brat Luigi jest bardzo odważny, bo brat Luigi wszystkiego się boi, a i tak leci, żeby zadbać o swojego braciszka. Więc to jest bardzo dobra alegoria myślenia o tym, co się dzieje dookoła nas. Jak widzimy ludzi, którzy wbiegają z całej siły w każdą przeszkodę, jaką widzą, w bardzo dużej mierze możemy widzieć ludzi, którzy mają trochę zaburzone poczucie bezpieczeństwa, a jeśli widzimy ludzi, którzy się trochę dygają, to jesteśmy wszyscy my. Każda osoba na świecie mega się dygała przed zrobieniem czegoś. Jest to najnormalniejsza sytuacja.
Zgadza się. Tak samo mimo mega doświadczenia w danej dziedzinie, mimo tego, że czy ja, czy ty występowaliśmy publicznie prawdopodobnie już kilkaset, może więcej razy, to zawsze jakiś stres, jakieś mini obawy zawsze mogą się z tyłu głowy zainstalować.
Ja na przykład w ogóle nie mam tremy przed wystąpieniami publicznymi. W sensie żadnej. Miałem kiedyś taką, że mi zginęła kolana, nie? I to nie w tą stronę, w którą jakby natura przewidziała, nie? Panicznie się bałem wystąpień publicznych. A teraz mam taką rozkminę, że ja czuję w głowie mobilizację i to jest jedyna taka latentna pozostałość strachu, bo to jest mega zdrowe, ale mam zero negatywnych odczuć. W sensie jestem w pełni wyluzowanym człowiekiem z ekstremalnie odpalonym skupieniem i to jest tak kochane uczucie. Życzę go każdemu i można do niego dotrzeć tylko i wyłącznie wystawiając się na bodziec. Raz za razem robić to, czego nie lubimy, potem zaczynasz zapominać, że nie lubiłeś, potem masz wrażenie, że to jest wtorek jak każdy inny, a potem jesteś po prostu w domu.
Pełna zgoda. Jak chodzi jeszcze o ten i jak chodzi o występowanie, ale też wykonywanie de facto jakichkolwiek innych potencjalnie stresujących czynności, to jedna z rad, które zrobiła mi naprawdę bardzo, bardzo dużo dobrego, to, żeby sobie zrobić tak zwany reframing tego stresu, jako że stres i podekscytowanie mają bardzo podobną reakcję fizjologiczną, ale różnią się przede wszystkim interpretacją. A więc jeżeli sobie powiemy, że hej, to nie jest stres, który mnie paraliżuje, tylko wow, to jest właśnie to świetne wydarzenie, przy którym tyle przygotowywałem, Janek, Andrzej, super, dasz radę, jest pięknie, to powinno pójść o wiele gładzej, ale wracając...
No dobrze, ja mam inne podejście, bo ja bardzo lubię, ja strasznie potrzebuję zasad, które zadziałają zawsze, ja bardzo lubię obcować, ja w ogóle... Moja głowa jest groźnym miejscem, bo ja strasznie lubię w niej obracać naprawdę groźne koncepty, jakby bardzo lubię testować takie warunki brzegowe, które jakby totalnie kumam, że kogoś mogą wpędzić w dosyć duże problemy, jakby to jest mój styl. I mi właśnie z jakimikolwiek lękowymi tematami bardzo pomogło takie obcowanie z nihilizmem, w sensie no to co z tego, że tych 800 osób, występowałem kiedyś tak przed taką ekipą w Poznaniu i miałem taką rozkminę, to jest największa jakby audience, przed którym byłem so far w moim życiu, to jest po prostu jakaś gigantyczna widownia. A szczerze mówiąc, tego dnia się czułem tragicznie. W sensie to był taki dzień, jakby o tym faceci nie gadają, ale jakby czułem się wtedy trochę źle ze swoim wyglądem, bo tak się po prostu obudziłem. A i czasem bywają takie dni. Miałem dosyć duże wtedy jakieś takie... Strasznie byłem taki zaszumiony mentalnie, byłem przekonany, że to zarżnę. I wszedłem na tę scenę z takim absolutnie świetnym spokojem. No bo trudno. Jakby tyle miliardów ludzi dziennie występuje na jakichś scenach na świecie, jestem pewien, że masa z nich zażyna to, biorąc pod uwagę rozkład krzywej Gaussa, czegokolwiek. Na luzie 50% jest całkiem bez sensu. Jeśli ja tego dnia dołączę do tych 50%, którzy są pod średnią, mówi się trudno, nie? Ja w ten sposób rozgrywam problemy. Nie wiem, czy dałbym radę stosować narzędzie, że jeszcze próbuję podgrzać emocje i tylko je zreframe'ować. Fajne, kumam, rozumiem typ charakteru, w którym by to mogło pomóc. Mnie by to chyba zabiło.
Okej, to dobrze zwróciłeś na to uwagę, żeby nie...
No, różnice indywidualne, nie? Jasne, w sensie każdy powinien do siebie dobierać.
Zdecydowanie, okej, więc już trochę postaram się teraz wrócić do tematu, chociaż to też jest dalej efektywne zarządzanie sobą, więc można powiedzieć, że tak daleko nie odskoczyliśmy, ale chciałbym z tobą przerobić jeszcze pytania, które właśnie pojawiają się na czacie i serdecznie za tą aktywność Państwu dziękujemy i zachęcam do dalszego zadawania pytań, bo tak jak widać z Andrzejem, to jest rekordowa ilość pytań, które możemy sobie poobracać, na które możemy odpowiedzieć.
Obiecuję odpowiadać krócej, żeby ich więcej zmieścić. To jest w ogóle dobry pomysł. Jedziemy.
Świetnie. Okej, więc pan Damian Pawlak pyta, jak planować swój czas, z jakich narzędzi korzystać i jak priorytetyzować swoje czynności?
Dobre pytanie. Jak planować swój czas, zakładając błędy, zanim się wydarzą? Czyli nie napychajmy naszego kalendarza do cna, albo napychajcie do cna i zobaczycie po jednym dniu, co mam na myśli. W waszym kalendarzu powinno być relatywnie dużo luzu, to raz. Dwa, jeśli chodzi o korzystanie z narzędzi takich, które wam działają, ja jestem gadżeciarzem, więc korzystam z każdej aplikacji, jaka wychodzi na rynku i po 2 tygodniach i tak wracam do Google Kalendara, którego prowadzę od 8 lat non-stop. Więc ja po prostu prowadzę Google Kalendar, mam 2 Excele, w jednym rozpisuję bardzo długofalowe cele prywatne, w drugim bardzo długofalowe cele zawodowe. Codziennie rano odpalam jakąkolwiek apkę od Todo, nieważne, to może być kartka papieru, jakby legitnie, i wypisuję w niej, co muszę tego dnia zrobić z kalendarza i z tych moich 2 bardzo wielo, że tak powiem, dalekosiężnych perspektyw czasowych i po prostu potem skrupulatnie wykonuję ten dzień i te dni. Zawsze mam rozplanowane, ja pracuję dużo, ale mam zawsze rozplanowane maksymalnie 5 godzin, bo 3 do 5 i tak się wywalą codziennymi pożarami, bo na tym polega życie w XXI wieku. I po prostu trzeba planować porażkę, bo inaczej ona nas znajdzie. A jeśli chodzi o priorytety, mam dla was bardzo fajną ciekawostkę lingwistyczną. Do niedawna słowo priorytet miało tylko i wyłącznie liczbę pojedynczą. Tak jak spodnie mają tylko i wyłącznie liczbę nogą, nie ma jednego spodzienia. Moi drodzy, do niedawna był jeden priorytet i to bardzo pomaga w myśleniu o nich. Jak macie 6 priorytetów, to po was. Jak macie 1, wszystko jest tak niesamowicie łatwe, że człowiek aż się zastanawia, po co jest ten cały przemysł zarządzania.
Powiedziałeś o priorytetach, to od razu o priorytetach albo o priorytecie i od razu dopowiem, że często ludzie podchodzą do tego zarządzania sobą w taki, nie biorąc do końca odpowiedzialności za ten swój przebieg dnia i czasem dowiaduje się na przykład, że ktoś bardzo chce medytować, to jest, powiedzmy, chcę zacząć od 10 minut czy 15 minut dziennie, ale no nie ma autentycznie czasu faktycznie w tym dniu, no ale tak się okazuje, że ten czas zawsze można wynaleźć, tylko to jest właśnie kwestia tego, jak wysoko tą medytację ułożymy w swoich priorytetach, czy to będzie nasz ten jedyny priorytet, który naprawdę chcemy zrealizować, bo 15 minut jest wykonalne zdecydowanie.
Wiesz co, jest takie powiedzonko, które kiedyś usłyszałem i mi strasznie zryło beret, dotyczące randkowania, które niesamowicie rozwiązuje sytuację. I to powiedzonko brzmi, gdyby chciała zadzwonić, to by zadzwoniła. I dokładnie tak samo wygląda sytuacja z serio, ktokolwiek kiedykolwiek ma takie sytuacje, to wie, że to tak działa, nie? Jakby ten chłopak chciał do ciebie napisać, to by napisał. I'm sorry. Każdy z nas był w ogóle w tym miejscu. Jeśli wywołuję jakiś trigger warning, przepraszam, ale to spotykałem z wszystkich. W każdym razie dokładnie tak samo jest z nami samymi. Jeśli ja bym chciał medytować, to bym medytował. Więc jeśli ja nie medytuję, lepiej przestać okłamywać innych, bo oni obrywają rykoszetem tego, że my okłamujemy siebie. I pełne zdanie. To, co powiedziałeś, ja bym chciał medytować, cytując tych ludzi, których każdy zna wielu i czasami każdy z nas bywa takim człowiekiem ze mną na czele. Jak ja mówię na głos, ale bym chciał medytować, ale nie mogę znaleźć czasu, to jest skrótowa wersja zdania pod tytułem, ja bym bardzo chciał medytować, gdybym dostał tą medytację pokrojoną jak jabłuszko w kosteczce w miseczce, w czasie zaplanowanym przez kogoś, gdy ja nie muszę o tym myśleć. I w momencie, jak człowiek sobie uświadamia, jak brzmi pełna wersja tego, jaką my mamy potrzebę, łatwo jest się odciąć od faktu, że to chyba nie dla nas.
Uwielbiam te dygresje, które tutaj mamy. Kolejne pytanie, też związane z planowaniem, też związane z trochę z priorytetyzowaniem od użytkownika Existing Program. Jak tworzyć właśnie dobrą listę zadań celów i określać, ile czasu potrzeba poświęcić na każdy jej element?
Jak ją robić? Szczerze mówiąc, nie wiem, ja to po prostu robię, więc przepraszam, na to pytanie nie odpowiem. A mi się wydaje w ogóle, ale to jest totalnie kwestia mojego charakteru i możliwe, że ogląda nas ktoś, kto ma fundamentalnie inaczej. Ja trochę nie zwracam uwagi na takie rzeczy, w sensie to ma po prostu działać. 90% moich... moich dni w ogóle planuję na takiej tabliczce specjalnej, którą dostałem od rodziców, kosztowała 10 zł i na niej się baz gra i to widać na zielono, jak wcisnę tu, to się kasuje. Dla mnie jest jakaś czarna magia, nie wiem jak to działa. I to jest moja aplikacja za 19 zł z Tesco, dzięki której prowadzę firmę, która dociera do jakichś milionów ludzi rocznie. Więc to jest odpowiedź numer jeden. I rysuję na tym rzeczy, które są bardzo często ozdabiane bardzo brzydkimi rysunkami, które mają być Rickiem i Mortim. To tak odpowiedź na pierwsze pytanie. Odpowiedź na drugie pytanie, na drugą część pytania, ile rzeczy zajmują czasu, tylko i wyłącznie dowiesz się z własnego doświadczenia. Ja wiem intuicyjnie, ile piszę tekst, bo ja piszę teksty od 16 lat i napisałem ich 5 tysięcy. Ja nie mam jak kupowałem w zeszłym roku samochód, nie miałem zielonego pojęcia, ile się realnie jedzie do Katowic, więc za pierwszą jazdą do Katowic spojrzałem, co mówi Google Maps i dodałem 1,5 godziny, żeby skumać, co o tej porze dnia dzieje się na trasie do Katowic, a teraz już nie dodaję 1,5 godziny, tylko dodaję 30 minut, bo wiem, że prawie zawsze w jednym miejscu będzie przewężenie, bo tam w kółko coś budują, nie? Więc jedyne, co mogę wam doradzić, na początku dodawajcie sobie bardzo dużo takiego gratisowego czasu w plan i bardzo szybko będziecie robili progres z obcinaniem tego tłuszczyku, aż zostanie taki czysty mięsień.
Tak, zdecydowanie to przydzielanie czasu do danych zadań będzie bazowało w dużej mierze na doświadczeniu. Ja mogę dokładnie powiedzieć to samo, dodawajcie sobie ten czas, albo nawet czasem można powiedzieć, mnóżcie sobie razy dwa swoje założenia.
Szczególnie... O ja tak mam, do dzisiaj, słuchaj, ja się zajmuję tym, czym się zajmuję lata, a nadal w moim kalendarzu każda rzecz jest, ma mnożnik 1,25. Każda, bo ktoś, jak jestem w moim, na przykład jestem w CIC, w takim hubie innowacyjnym, coworku innowacyjnym w Warszawie, gdzie pracuję, jestem w CIC, ktoś ma ochotę ze mną dłużej pogadać i już leci kwadrans, nie? Którego nie planowałem, a nie można żyć życia, w którym się nie ma tych kwadransów. Jakie to by było smutne życie.
Zdecydowanie, więc na pewno tutaj, że tak powiem, wyjdzie w doświadczeniu i wyjdzie właśnie z tych wniosków już wyciąganych po danych zadaniach. I tutaj pytanie dalej o tą optymalizację dnia. Okej, mamy tylko 24 godziny, odejmując sen jeszcze trochę mniej, i więc jak znaleźć rozwiązania, które pomagają zoptymalizować naukę lub pracę?
Odpowiedź numer jeden, masy rzeczy, które robimy w ciągu dnia, nie musimy robić. Masa zobowiązań jest dla nas narzucona i płynie w całości z niezrozumienia priorytetów. Rozmawiałem jakiś czas temu ze znajomym, który mi strasznie narzekał, że nie ma czasu wkręcić się z powrotem w fotografię, bo miał ogromne marzenie. I już po pracy nie ma czasu focić, bo bardzo by chciał wrócić do sesji i tak dalej. No ja tak z nim gadam, próbujemy skumać, gdzie ten czas mu znika. No i się okazuje, że ten koleś chodzi jakby aktywnie na salsę, na łucznictwo, łapie się z ludźmi, żeby pojeździć samochodem na nocnych spotach, no i nie ma czasu na fotografię. Ja tak, a kurde, nie no ziom, ale ja ci współczuję, że nie masz czasu na czwarte hobby, skup się. I to jest totalnie jakby efekt nadmiaru priorytetów, ja na to cierpię, ja mam miliard zainteresowań, to jest drastycznie mój kataklizm. Moja najlepsza porada jest taka, żeby wyciąć rzeczy, które w tym momencie mają niższy priorytet, to raz, dwa, sklejać inne, typu siłownia może być na drodze z pracy do domu, żeby nie mnożyć przebiegów. Jeśli możemy się z kimś na przykład przeznaczyć cały dzień na spotkania, jeśli to jest dla nas ważne, zróbmy tak. Tak, klejone obowiązki lepiej idą. A trzecia sprawa, wiem, że to będzie niewygodna porada, ale bardzo doradzam nauczyć się szybko i celnie i skutecznie pracować. Legitnie można się nauczyć szybko i skutecznie pracować i ja miałem ogromne szczęście, że niechcący nauczyłem się tego w liceum i to mi zdefiniowało resztę życia.
Powiedziałeś o usuwaniu tych rzeczy, które wydaje nam się, że musimy robić. Kolega, że tak powiem, akurat celowo w hobby, ale jest na pewno też wiele, wiele innych rzeczy, które są zapychaczami właśnie typu dodatkowe sprzątanie jeszcze, które byłoby teoretycznie potrzebne, które jest formą prokrastynacji. I słuchałem kiedyś podcast Tima Ferrisa, który szczerze mówiąc też bardzo, bardzo mocno na mnie wpłynęły te słowa, że są po prostu rzeczy bardzo nisko priorytetowe, które absolutnie możemy odpuszczać. Jak on to ładnie, że tak powiem, ujął słowa, tego sobie nie przypomnę, ale podał przykład jakiejś książki, którą mamy zwrócić do biblioteki, a tego samego dnia mamy też ważny call, ważną rozmowę z klientem. No i pytanie, czy możemy pozwolić tym właśnie mniej istotnym rzeczom, że tak powiem, płonąć od czasu do czasu, żeby zapłacić te 10 złotych kary, ale spriorytetyzować te najważniejsze działania.
Dokładnie. Ja miałem ogromną przyjemność w 2017 roku być w San Francisco, zresztą u Chase'a Jervisa w firmie, w Creative Life, na premierze książki Tima Ferrisa. Tools of Titans miał wtedy premierę na hardbacku, zostałem zaproszony przez Ferrisa właśnie i był bardzo duży segment Q&A, tam ludzie mu z całego świata zadawali pytania. I przysięgam ci, że tych pytań padło z 60, moje było coś innego akurat, ale na dobre 20-30 z tych pytań odpowiedź brzmiała priorytety. Ja na przykład miałem w zeszłym tygodniu jedną z najważniejszych rozmów telefonicznych w moim życiu i w trakcie jej prowadzenia patrzyłem się na zegar i dokładnie widziałem moment, w którym zaczyna się spotkanie, na którym miałem być. Najbardziej nieprofesjonalny moment mojego życia, ale ja miałem bardzo laserowo ustawiony priorytet i wiedziałem, kurde, przeproszę, w sensie no, nikt nie umrze, nie jestem chirurgiem. Ja wiem, że zachowuję się jak skończony cham, ale czasem w życiu bywają takie momenty, że musimy podejmować trudne decyzje i człowiek się zawiesza tylko jeśli nie rozumie relacji między nimi. Jak relacja jest czytelna, sprawy są dosyć proste. Niestety, to co mówisz, trzeba zapłacić karę, trzeba czasem świecić oczami, trzeba powiedzieć, byłem strasznym chamem. Nie wziąłem pod uwagę faktu, że tu się zebraliście. Ja zawaliłem mój kalendarz. Przepraszam, obiecuję zadośćuczynić. Wy ustalcie nowy termin, ja się dostosuję bez żadnego słowa krytyki. No i trudno, i może mi kiedyś wybaczą, nie? Ale sytuacja polega w życiu na tym, że nie damy rady zadowolić wszystkich. I to trochę kumamy, ale super rzecz, jakby zahaczyłeś, że my też nie damy zadowolić nigdy wszystkich rzeczy, które my o sobie chcemy myśleć. Jak na przykład, o, ja się nigdy nie spóźniam. Stary, a jak kiedyś będzie warto, no to się spóźni. Życie jest mega, mega trudne, żeby żyć idealnie. Jest bardzo, bardzo łatwe, żeby żyć je tak, jak trzeba.
To nie mogę teraz nie dopytać, no bo mówisz troszeczkę o takiej spontaniczności w pewnym sensie, o jakimś małym impro, gdy jednak warto się spóźnić, ale naszym zwyczajem jest jednak się nie spóźniać. Więc pytanie do ciebie też w temacie dalej efektywnego zarządzania sobą, tak to podciągnę. Chodzi o zasady, które sobie ustalamy. Czy masz swoje zasady, czy promujesz takie podejście? Jak bardzo je naginasz, czy zawsze przy nich zostajesz, że tak powiem, silnie?
Wiesz co, ja jestem w połowie stoikiem, a w połowie egzystencjalistą, nie? Więc ja mam ogromne poczucie wartości, ja mam ogromny, mam bardzo, bardzo sztywny w ogóle kręgosłup moralny, w oparciu o który podejmuję decyzje, ale to są w całości rzeczy pod moją kontrolą. A to, że ja się nigdy nie spóźnię, paradoksalnie nie jest pod moją kontrolą. Ja się staram zawsze zachowywać cholernie fair i to jest taka rzecz, na którą mam kontrolę i ja się w sumie prawie nigdy nie spóźniam, ale jakby jeśli się wydarzy ta sytuacja dwa razy w roku, ja nie mam zamiaru się na tym zwieszać 100 godzin, bo jesteśmy dorośli, w sensie ja się nie chciałem spóźnić. Zadzwonię, przeproszę, naprawię. To są wartości, na które niesamowicie zwracam uwagę. No nie? Zresztą jest takie powiedzonko, że przeprosiny bez zadośćuczynienia to tylko manipulacja. Mam naprawdę bardzo, bardzo dużo fokusu na wartości w życiu, których nigdy w zasadzie nie naginam. A co nie zmienia faktu, że jeśli chodzi o takie, powiedzmy, przyjęte biznesowe best practices, nie mam problemu z ich nagięciem, jeśli to jest w tym momencie ważniejsze. W sensie ja też, co jest bardzo, wydaje mi się, istotne, nigdy nie oceniam kogoś, kto tak wywali i potem mi powie, o co chodziło, bo mi się dwa razy zdarzyło, że po prostu zapadł się pod ziemię jakiś mój kontrahent, no nie? A potem wyszła sprawa, że w wyniku przesuwań pandemicznych nagle wyszło, że jednak będzie miał ślub. No chyba byłbym chory psychicznie, żeby go z tego rozliczać, no nie? Jak facet wreszcie mógł zacząć wymarzone życie. Więc ja mam mega, mega luźne podejście, nie wiem, ja się w ogóle nie denerwuję, jak ktoś coś podeśle trochę później, trochę wcześniej. Jesteśmy ludźmi, nie? Nie jesteśmy robotami. Bardzo jest dla mnie jednak ważne, żeby się traktować tutaj z szacunkiem. Więc jak ktoś mi wysyła coś później i się popisuje, że miał to gdzieś, nie będę z tą osobą więcej pracował, ale jeśli ta osoba wysyła mi coś później z przeprosinami, powiedzeniem, słuchaj, tak wyszło, mogę ci zaoferować, że następnym razem trochę inaczej umówmy terminy, bo widzę pewną sytuację, ja wolę z tą osobą pracować resztę życia, a niech się spóźnia. Przynajmniej będę wiedział, że ta osoba ma dobry charakter.
Pełna zgoda, mam podobne podejście i teraz już trzy pytania z rzędu o Perfekcjonizm. A więc czy byłeś perfekcjonistą? Czy mógłbyś powiedzieć się szerzej o właśnie perfekcjonizmie i jak się przekonać do tego, że lepsza jest szybkość niż perfekcjonizm i czy to jest zawsze dobre dla każdego?
Jeśli jesteście malarzem, którzy malują swoje jakby absolutne, najważniejsze dzieło w historii, no to pewnie perfekcjonizm jest skazany. Pytanie, jakie ma... Kurde, to będzie ewidentnie powstanie t-shirt albo kubek, bo SWPS ma fajny merchandise, więc trochę chciałbym mieć kubek z tym tekstem, ale ewidentnie hasłem kluczem, samym kluczem jest tutaj priorytet. Pytanie, co jest dla was ważne? Jeśli chcecie być najlepszym malarzem na świecie, totalnie się mną nie przejmujcie, bądźcie perfekcjonistą lub perfekcjonistką. Nic mi do tego. Jeśli macie ochotę przeżyć swoje życie tak totalnie swobodnie jak jeździec na gapę, w ogóle olejcie jakość i nie róbcie prawie nic. Są ludzie, dla których największą wartość ma poczucie swobody emocjonalnej. Ja, jeśli mam jakąkolwiek super moc, odkryłem to w młodym wieku, ja jestem królem w znajdywaniu suwaka, który jest idealnie pomiędzy wysiłkiem a efektem. Ja patrzę się na projekt i serio, to jest jedyna rzecz, którą mam jakby wrodzoną. Wszystko inne musiałem wypracować latami tyrania, a to mam po prostu. Ja się na coś patrzę i ja wiem, że tu jest ten złoty punkt między jakością a wysiłkiem. I każda minuta mniej sprawi, że jakość spadnie drastycznie, a każda minuta więcej kupi mi w zasadzie zerowy skok tej jakości. I ja jestem człowiekiem, który jest królem good enough, jeśli cokolwiek mogę powiedzieć na swój temat. I ja kiedyś się strasznie tego wstydziłem. I ja widząc ten suwak, na maksa go popychałem w stronę jakości, to mnie tak rujnowało. Człowieku, ciężko wyjaśnić, jak ja się źle... Ja aż chorowałem w środku, bo to jest niezgodne z moją naturą. Ja potem w ogóle nienawidziłem tych rzeczy, które robiłem, bo były dla mnie niewspółmiernie męczące. Ale zarazem nic, co zrobię, nigdy nie będzie najważniejszym obrazem na świecie, bo to stąd pochodzą legendy. One są tutaj, w tej najwyższej jakości ever. Ja wolę mieć w opór szczęśliwe życie i moją metodą, mojego charakteru jest znajdywanie tego złotego punktu przecięcia.
Zazdroszczę tej umiejętności, szczerze powiedziawszy.
Ja się jej musiałem nauczyć, ale dzisiaj ją bardzo lubię.
Kiedyś też się z perfekcjonizmem zmagałem i faktycznie są takie czynności, czy też zawody, całe profesje, które bazują na niesamowitej dbałości o detale, w których zdecydowanie warto być tym perfekcjonistą. To w takim razie pytanie z troszkę innej beczki, wracając do historii o bieganiu. Pytanie od pani Justyny, to jest już daleki powrót do tej historii, ale czy uważasz, Andrzeju, że nie ma sensu robić czegoś, czego się nie lubi dla efektu? Na przykład nauka angielskiego, mimo tego, że nie znosimy się go uczyć, ale w tych czasach znajomość go jest całkiem konieczna.
Ja trochę, to są dwie odpowiedzi, bo to są dwa pytania tak naprawdę. Jedna odpowiedź brzmi tak, że jak wspomniałem, ja próbuję wszystkiego, ale większość celi można osiągnąć na 100 sposobów. Ja na przykład chodziłem na basen przez 15 lat, więc jakby moje cardio ma się dobrze, a w wyniku gigantycznej kontuzji, którą mam, okazało się, że się polubiłem z orbitrekiem, który mi odciąża kręgosłup. Orbitrek to jest takie słupki nartowe połączone z płozami, które przypominają bieżni, ale nie ma momentu uderzenia stawami o matę. I wtedy mogę oglądać seriale. I powiem wam, że cardio z serialami to jest ta rzecz, której w życiu potrzebowałem, ale nie wiedziałem, że jej potrzebuję. Więc można dużo efektów osiągnąć różnymi ścieżkami i ścieżki jest dobrze dobrać pod siebie. Jeśli zaś chodzi o język angielski. Ja strasznie nie kumam rozmów o nauce języka, bo w mojej opinii wszystkie są prowadzone prawą ręką za lewe ucho i totalnie jakby nie rozumiem ich koncepcji, bo nigdy nie kumałem, co znaczy nie lubić się uczyć języka, bo ja się nie, tak, znaczy wróć, kumam, to jest taki, wiecie, figure of speech, co teraz używam. Ja w liceum i w gimnazjum się nienawidziłem uczyć języków, miałem siebie za beztalencie, to było bardzo mocno wzmagane tym, że jestem strasznie niekompatybilny z klasyczną formą edukacji, którą ostatecznie jakoś pokonałem, ale to było męczące, ale teraz w dorosłym życiu mam ogromną łatwość nauki języka. Czemu? Bo po raz pierwszy w życiu się zorientowałem, że się nie uczę języka. Ja się uczę rozumieć komiksy, ja się uczę rozumieć fascynujące mnie książki, ja się uczę gadać z kumplem na czacie w grze komputerowej, w którą razem tniemy. I w momencie, kiedy ja mam tę zajawę, kurde, jaką ja mam ochotę z Rodrigiem lepiej się kleić, jak w coś strzelamy i totalnie rozumieć, gdzie jesteśmy, ja w tym momencie nie mam żadnego problemu, żeby w momencie, kiedy moja postać ginie, co się bardzo często dzieje, na kartce papieru wynotowywać słowo, które wydaje mi się, że fonetycznie usłyszałem i potem sobie sprawdzać, co się z nim robi. Ja się nauczyłem prawie całego funkcjonalnego języka, oglądając serial, czytając komiksy i grając w gry, bo ja trochę nie skleiłem, że ja się uczę języka. Więc jeśli ktoś ma problem z nauką języka, niech się zorientuje, że nie ma problemu na przykład z wizją, że się zakochamy w kimś z innej kultury. O stary! Długopisy się wypisują naprawdę szybciej niż przy robieniu deklaracji niepodległości w Stanach.
Podobnie miałem z tą nauką języka, że tak powiem, trochę przy okazji. 3 lata temu miałem taką sytuację, w której wydawało mi się, że już znam angielski wystarczająco dobrze, do momentu, w którym nie zacząłem gadać trochę bardziej na poważnie i na jakieś głębsze tematy życiowe z nowo poznaną osobą. I wtedy zdecydowanie te braki zaczęły wychodzić i był to na pewno bardzo fajny motywator. I właśnie jak chodzi o to progresowanie, jak chodzi o to ulepszanie siebie, jest pytanie od pani Justyny Piątek, czy warto starać się być najlepszą wersją siebie, czy szkoda czasu na próbowanie być kimś, kim się nie jest?
To też są dwa pytania. Każda minuta spędzona na byciu kimś, kim się nie jest, jest zmarnowana i nikt nam jej nigdy nie odda i zbliżamy się do wieczności. Z odpowiedź na drugie. A odpowiedź na pierwsze, czy warto być najlepszą wersją siebie? Ja jestem już dzisiaj pewien, będąc strasznie młodym kolesiem, bądź co bądź. Ja wiem, że nie zrealizuję pełni swojego potencjału w rozumieniu zawodowym, bo mam ogromne predyspozycje do pracoholizmu i pewnie bym osiągnął wielkie rzeczy, ale bym zarżnął potencjalną rodzinę, którą chcę kiedyś mieć. Więc ja już wiem, że nie zrealizuję mojego maksymalnego potencjału. Z drugiej strony, w życiu rodzinnym pewnie też nie zrealizuję mojego maksymalnego potencjału, bo chcę nadal się móc realizować, bo jest to dla mnie ważne, by pomagać innym ludziom i wyrażać myśli, które są dla mnie ważne. Więc czy będę najlepszą klejoną taśmą, klejącą dziwną wersją kilku Andrzejów, bo mamy w życiu masę ról? Oh yes, I will. Jestem pewien, że to będzie wyglądało tragicznie, ale ja w środku będę całkiem zachwycony, ale jak się na nie spojrzy z osobna, jestem pewien, że za 60 lat do wszystkiego, co zrobię, będzie można mieć dużo uwag, że mogłem lepiej. I wydaje mi się, że można to powiedzieć o każdym, kto nie wpadł w obsesję na jednym punkcie. Mamy ludzi, przychodzą mi do głowy ludzie kultury, którzy nic nie robili poza tworzeniem, aż ich to wypaliło i część z nich się zabiła. Fakt, muzyka jest świetna, nie? Tylko że już ich nie ma. Albo na przykład byli toksyczni w swoich rodzinach. Więc takie pytania są dla mnie trudne, bo bardzo, bardzo dużo rzeczy wymaga ustawienia suwaczka, żeby być good enough. Ja na przykład wiem, że w życiu rodzinnym mega popchnę suwaczek w stronę quality i oleję ten, to będzie mój ostatni w życiu podryk perfekcjonizmu, bo to ma dla mnie najwyższy priorytet, ale wiem, że na tym moja robota ucierpi drastycznie. Mówi się trudno.
Okej, okay, to są te właśnie wartości, to są te priorytety, które wyznajemy i zdecydowanie jestem przekonany co do tego, że nie będzie ci z tym źle, przynajmniej mam nadzieję i trzymam kciuki, że
ja w życiu tak lecę powiem, na pełen zachwycik i to jest jedyna rzecz, którą się przejmuję.
No to świetnie mi to słyszeć i w takim razie wracając do pytań z czatu, które dalej zachęcam do Państwa do zadawania, wciąż mamy kolejkę tych, których jeszcze nie zdążyliśmy zadać, ale tempo jest zawrotne. Pytanie, które zwykle zostawiam na koniec, ale chciałbym je już teraz, że tak powiem, załatwić i odhaczyć z listy. Mówiłeś, że jest dużo tego komercyjnego self-helpu, albo że ten self-help jest praktycznie tylko komercyjny, więc pytanie od pani Julii Cisielskiej, jakich popularnych książek unikać? I drugie pytanie ode mnie, jakie książki polecasz?
Ja bym unikał książek nadmiernie precyzyjnych, bo jak widzę książkę nadmiernie precyzyjną, to zawsze wróć. Jak widzę książkę nadmiernie precyzyjną, to sprawdźmy, czy osoba, która to pisze, zajmuje się tym od lat. Bo bardzo możliwe, że mamy do czynienia z ekspertem. Przypominam, że jak w 2010 albo 2012 roku Charles Duhigg pisał Siłę nawyku, jedną z najważniejszych książek kategorii dzisiaj, było to traktowane jako niszówka, a potem wybuchło. Więc, ale on się naprawdę jakby miał prawo tym zajmować i jego tło sprawiało i poczytanie, jak ta książka powstawała, sprawiało, że jest to odrobiona praca domowa. Co do zasady jednak, bardzo często, jak widzimy super precyzyjną książkę, najprawdopodobniej została napisana, żeby wyczerpać niszę literacką, która się pojawia na rynku, no a z tym różnie bywa. Unikałbym też książek, no, i to jest dosyć kontrowersyjny temat, więc pewnie zaraz dostanę po głowie, ale co tam, ale bardzo bym unikał książek, które doradzają jak żyć, które mają bardzo mocne konotacje z religią, jeśli nie jesteśmy przekonani do rzeczonej religii. Self-help ma bardzo, bardzo często mocne wpływy katolickie, mocne wpływy buddyzmu, a mocne wpływy zen, mocne wpływy tao i tak dalej i musimy brać na to poprawkę, bo możemy niechcący się zdenerwować, możemy niechcący poczuć się zaatakowani, może też nasza empatia wzrosnąć. Bardzo tego wszystkim życzę, ale możemy też trochę się pomylić, co zdarzyło się paru osobom, które znam, które sądziły, że uczą się nawyków, a de facto trochę się uczyły jakby ceremonii religijnej, takiego podejścia bardzo już spirytualnego do tego, czym się zajmują. I to jest coś, gdzie ja przynajmniej pozwalam sobie zachować pewną dozę takiego sceptyzmu, jakby niezależnie od moich prywatnych przekonań religijnych lub wiary. Wydaje mi się, że tu powinniśmy być po prostu czujni. Ja bym od skuteczności psychologicznej wiarę oddzielił, a jeśli dla kogoś jest ważna, to z kolei ją połączył, ale bardzo zostawiam tutaj swobodę jednostki, by podjęła tę decyzję.
Mhm. Więc, a czy są takie kryteria, według których ty wybierasz literaturę, którą czytasz właśnie w tym zakresie?
Nie bardzo. Ja czytam dużo śmieci też, bo ja wychodzę z założenia, że to chyba Seneca powiedział, że mądre słowo lub mądre zdanie można znaleźć nawet w najmniej wartościowej książce i to jest moje podejście. Ja dosyć dużo śmieci czytam, bo nie wiem, co się dowiem, czasem się zdenerwuję i potem będzie z tego dobry artykuł na blogu. A czasem odkryję w jakiejś niszówce totalnej, więc ja trochę jestem hipokrytą i łamię opinię, którą wam przed chwilą sam dałem, tylko że ja to robię zawodowo, więc jestem trochę też w innej sytuacji niż większość, że tak powiem, cywili psychologicznych, którzy po prostu chcą trochę sobie życie urozmaicić. A ja czytam jak leci, a z kolei odpowiadając też na twoje pytanie sprzed chwili, co polecam? Klasyków. To się naprawdę nie starzeje. Poczytanie sobie klasyków psychologii, poczytanie sobie inteligencji emocjonalnej albo Daniela Kahnemana, poczytanie filozofii for that matter. Bardzo gorąco zachęcam sięgnąć po filozofię. Jak się poczyta o fenomenologii, jak się poczyta o nihilistach, jak się poczyta o egzystencjalistach, o stoikach, człowiek tak nabiera empatii, przekonania, że świat jest bardziej do zrozumienia, że hej ho.
Przez moment wspomniałeś przed chwilą o The Power of Habit i właśnie chciałem dopytać, jaką rolę w codziennej efektywności i zarządzaniu sobą pełnią nawyki, czy też może mikronawyki przez ciebie popychane?
To jest nawiązanie do mojej ostatniej książki, za które nawiązanie bardzo dziękuję. Napisałem w lipcu tego, znaczy miała premierę w lipcu tego roku moja książka Mikronawyki i w bardzo dużym skrócie ja na moje prywatne potrzeby, związane zresztą związane z rehabilitacją po wspomnianej wcześniej kontuzji, musiałem zautomatyzować masę rzeczy. Ja się zorientowałem, że nawyki mi trochę nie starczają, bo żeby nawyk powstał, są badania Lali i całego sztabu naukowców, którzy badali nawyki w latach przede wszystkim 2010 w górę. I wyszło, słuchaj, że w ogóle te słynne 3 tygodnie robiące nawyk, to nie do końca tak. Nawyki powstają w ogóle masę czasu, z reguły około 60 dni, czasami 200 i w górę, w sensie wymagają masę uwagi, wymagają nieludzko dużo precyzji i motywacji, muszą być świetnie uszyte i można je zrobić, ale jest to trudne. A ja musiałem naraz znawykować miliard rzeczy, co nigdy nie idzie w parze. W sensie nawyk, jak jeden próbujemy wyrobić, to i tak jest pod górę, nie? Jak próbujesz wyrobić 12 nawyków, no to sayonara. Więc musiałem stworzyć narzędzie dla mnie, które automatyzuje czynność, daje mi cały efekt nawyku bez żadnej inwestycji uwagowej związanej z nawykiem. I stworzyłem coś, co jest bardziej zarządzaniem niż psychologią, ale jest bardzo mocno oparte o psychologię lub raczej błędy w popularnym rozumieniu nawyków. I nazwałem to mikronawyki. Mikronawyki to jest system wymuszaczy środowiskowych, który sprawia, że masz pożądany efekt w sposób, który w ogóle nie angażował twojej uwagi ani motywacji, przynajmniej w początkowym stadium. I na okładce jest adnotacja, że ta książka najprawdopodobniej wręcz oducza robienia nawyków. Tutaj w ogóle czytelnicy są podzieleni na pół, bo z nimi o tym dużo rozmawiam. Czy taka zautomatyzowana siatka wymuszaczy wywołuje wyuczoną bezradność, czy robi bardzo ładną podklejkę pod to, że zaczynamy powtarzać zachowanie? Dla połowy ludzi to jest książka o nawykach, bo oni po prostu coś robią i zaczynają wdrażać się w rutynę, a dla połowy ludzi to jest tylko i wyłącznie, ja jestem w tej połowie, system zarządzania środowiskiem, który wyucza cię potężnej bezradności, potem wręcz jest trudniej zrobić nawyk. Więc to jest moje, ta książka nie obiecuje cudów, to jest kolos, który ma jedną nogę glinianą i on realizuje obiecany cel. Można mieć w życiu bardzo dużo więcej niż mieliśmy przy pomocy automatyzacji. Czy to buduje nawyki? Nie wiem.
Okej, jest jeszcze kilka pytań, które zdecydowanie będę chciał ci zadać w ciągu następnych 10 minut, więc zachowujemy tempo.
Poruszyłeś pytanie Tima Ferrisa, on ma takie coś w wywiadach, że robi taką szybkie piłki wywiadowe, więc wchodzimy w ten tryb.
Okej, więc pytanie od Krystiana K. Czy oddzielanie pracy od domu zwiększa efektywność, maile z pracy odbierane w domu, kończenie pracy w domu i tym podobne?
Stanowczo zwiększa efektywność, przede wszystkim zwiększa zdrowie. Nie ma nic gorszego niż mieszanie pracy z domem. Jeśli nasza praca, a teraz wszyscy jesteśmy prawie na home office lub zagrożeni home office'em lub po home office'ie, Więc widzimy, jestem pewien, że każdy przeżył negatywne skutki rozlewania się roboty na wieczór. Trzeba w takim razie wdrożyć dyscyplinę. Nic gorszego niż pychanie się pracy w sferę prywatną.
Okej. Okay. Pytanie od Mrs. Demotka. Czy masz radę dla osoby, która nie jest zadowolona z miejsca, w którym się znajduje, chce coś zmienić, ale utknęła w czymś na najbliższe 3 lata? Ja bym od razu prosił o rozszerzenie tej sytuacji, bo pewnie, bo zwykle rzeczy, w których utykamy, wcale nie są tak bardzo utykające, ale Andrzej, jeżeli masz na to odpowiedź, to proszę podziel się nią.
Najpierw odpowiem jak śliski sprzedawca, a potem jak człowiek. Moja poprzednia książka nazywa się Pomysł na siebie w tydzień, 21 narzędzi, by osiągnąć cel. I to jest zestaw 21 arkuszy z narzędziami, które właśnie służą temu, by się wypchnąć z marazmu. To są narzędzia, które sam stosuję. Ja mam pełną odpowiedzialność za swoje życie, mam swoją działalność gospodarczą, która realizuje moje projekty. I ja regularnie utykam. Co pół roku się jak taki kret wklepuję w jakiś tunel i trochę nie pamiętam, jak się tam znalazłem. I mam wyrobione bardzo dużo narzędzi, które wypychają człowieka z marazmu. Można je znaleźć w tej książce. Jeśli jednak ktoś nie ma ochoty kupować książki, nie ma sprawy, zespoileruję ją teraz. Najlepsze, co możesz zrobić, zacząć sobie zadawać a. niewygodne pytania i b. zrobić coś, co się nazywa fear setting, ustawianie strachu. Jak się wpisze ten hasło fear setting na YouTubie, znajdziecie mój darmowy film o tym. Paradoksalnie większość rzeczy, których się panicznie boimy, nie jest taka zła, jak inaczej je ugryziemy. Reframing, czyli inne patrzenie, inne obramowanie naszego problemu ratuje sytuację dramatycznie. Więc z darmowych materiałów polecam Fear Setting. Nie tylko u mnie. Jak wpiszecie to w Google, znajdziecie masę autorów. Z materiałów, co do których przyłożyłem rękę, bo to moje, bardzo polecam Pomysł na siebie w tydzień.
Polecamy te lektury i te filmiki. I teraz dość specyficzne pytanie od pani Oli Sztubeckiej. Jakie istnieją konkretne techniki efektywnego zarządzania sobą, na przykład przy różnych zaburzeniach osobowości lub uzależnieniach?
Przegadałbym to z terapeutą w 100%. Nie czuję się na siłach, wydaje mi się, że niektóre z narzędzi wręcz mogą szkodzić, ale nie jestem w stanie powiedzieć, które narzędzie zaszkodzi kiedy, bo w przypadku zaburzeń lub uzależnień ogromną rolę odgrywają różnice indywidualne. Każdy człowiek jest uzależniony odrobinę inaczej, bądź co bądź, i trzeba zawsze uszanować tę osobę, o której gadamy, która jest więcej niż uzależnieniem, i to bym na maksa przegadał z osobą prowadzącą sprawę, być może terapeutą, jakąś farmą przewodnika, który nam pomaga.
Już chyba ostatnie pytanie z czatu, przynajmniej które widzę, jeżeli macie Państwo jeszcze jakieś, to ostatnie 6-7 minut, aby na nie odpowiedzieć, od Darice. To pytanie brzmi, jak znaleźć motywację do działania? Ja trochę poszerzę, jak to w ogóle jest z tą motywacją, bo wcześniej troszeczkę o niej wspominałeś, tak samo w wywiadzie, który udzieliłeś już wcześniej przed tym webinarem. Jak do niej podchodzisz? Czy jest nam potrzebna?
My nie mamy wyboru, bo motywację po prostu jakby mamy, to jest mechanizm psychologiczny, który zawsze jest obecny w nas. Ja trochę nie lubię słowa motywacja, bo ono zostało ukradzione parę lat temu w bardzo niepokojącą stronę, bo pomyliliśmy motywację z weną. Mianowicie faktycznie wenę czasem trzeba poczuć. Ciężko jest w sposób zdyscyplinowany wymyślić genialną książkę, ale wcale nie trzeba się motywować, by poskładać pranie. To jakby to nie jest ta czynność, która wymaga weny, możecie mi uwierzyć. Ja mam do motywacji dwa szybkie lekarstwa. Lekarstwo numer jeden to jest bardziej skupić się na zdrowej dyscyplinie, czyli tak długo obracać problem w naszej głowie, aż po prostu poczujemy, że mamy ochotę go robić w sposób ustrukturyzowany. A porada numer dwa jest taka, że warto pamiętać, że motywacja bardzo często przychodzi, gdy już zaczniemy wykonywać czynność. Bardzo, bardzo, bardzo często ewolucjonalny element motywacji odpala się, kiedy my już się czymś zajmujemy, więc fantastycznym pomysłem będzie po prostu pójść poskładać 3 bluzki, bo najprawdopodobniej przy 4 nam po prostu wjedzie potrzeba closure i domknięcia tego tasku, i my się przez cały ten proces nawet nie zdążymy zmotywować lub zdemotywować. Proszę pamiętać, drodzy widzowie, o tym, że można pozmywać naczynia, nawet gdy wam się nie chce. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz, którą się bardzo rzadko mówi w 2020 roku. Motywacja nie jest potrzebna, by żyć. Motywacja jest potrzebna, by robić fajne rzeczy, rzeczy trudne, a jak my jej musimy używać do łatwych, to coś nie gra.
Tutaj zainteresowanych odsyłam też do takich technik jak zasada 5 sekund, może nie rozwijajmy już teraz,
można znaleźć w Google, nie? Dokładnie, tak, zasada 5 tak. sekund. Ja mam ochotę powiedzieć priorytety, ale to już chyba wszyscy złapali.
Tak, słowo klucz to priorytety zdecydowanie. Zasada 5 sekund też da się zdecydowanie znaleźć. A więc dalej o tej motywacji, ale w długim terminie, jak znaleźć motywację do zarządzania swoją przyszłością w dłuższej perspektywie?
Zająć się sensem tego. zająć się nadzieją. Nie ma, jakby motywacja długoterminowa jest dla mnie chybionym tokiem myślenia. Jest bardzo wartościowa, jeśli chcecie poczytać naukowo, ale jeśli chodzi o porady praktyczne, poczytajcie sobie o znajdywaniu sensu długofalowego, o znajdywaniu długofalowej nadziei, względem tego, czym się chcecie zajmować, bo... No bo tam jest rozwiązanie. Jak macie ochotę coś robić za 20 lat, to musicie zbudować sobie codzienność, w której się uśmiechacie na samą myśl, że to będzie w waszym życiu, bo jak wybieracie coś, co macie strasznie gdzieś, to ja wam przysięgam, że żadna motywacja was nie uratuje za 3 lata.
Chyba jeszcze nie było takiej twojej wypowiedzi, z którą bym się podczas tego webinaru nie zgadzał.
Ja się widzę, że trochę z jednej mąki jesteśmy na maksa.
Tak, nadajemy na podobnych falach w tym zakresie przynajmniej. A więc okej, jeszcze pytanie od Agaty Dąbrowskiej. Bardzo jest ono, wydaje mi się, że dość podstawowe, które powinniśmy też poruszyć. Czy nie masz problemu ze stosowaniem swoich zasad, o których mówisz? Czy to jest, że tak powiem, zawsze łatwe? Bo jak się o tym mówi, to jest proste i przyjemne, ale czy tak jest w rzeczywistości? Czy jesteś nad człowiekiem, Andrzeju?
Nie, w ogóle nie. Właśnie to jest taka rzecz, która jest strasznym takim misconception na mój temat. Ja się tym zajmuję, bo ja jestem w to strasznie słaby. Gdybym ja intuicyjnie był w to wyjątkowy, uwierzcie mi, nie zajmowałbym się 11 lat tym, tylko bym się uczył grania na giełdzie i bym dzisiaj był strasznie bogaty. Ale ja najpierw musiałem jakby uratować pewne cechy mojego charakteru czy światopoglądu, które nie grały. Więc ja jestem w całości, że tak powiem, są skille nabyte w moim wypadku, więc każdy ma szansę ogarniać. Ja mam, wrócę trochę do mojej definicji zarządzania, ja mam dosyć specyficzne podejście, bardzo, bardzo oparte o mnie i ja strasznie ogarniam to, co muszę ogarniać, by móc być totalnym, niezorganizowanym żelkiem wszędzie indziej. W sensie, jak ja kończę to moją perfekcyjną, zorganizowaną pracę, dwa Excele, dodatkowy monitor, moja pracownica na Notionie i na Discordzie i wymieniamy się paskami. W ogóle mam taką synchronizację, że jakby z uszu mi dwa kable USB zaczynają wychodzić. Stary kosmos, po prostu osiągam absolutny zen z moim ekspresem do kawy. I ja to kończę robić punkt 13, tam jest kanapa. Idę na tą kanapę i się zastanawiam bitą godzinę, co mam ochotę porobić teraz. I to jestem ja, jestem w ogóle takim dosyć niezorganizowanym żelkiem, jestem strasznie wrażliwym człowiekiem, jestem ogromnym czuciowcem, masę czasu poświęcam jakby na ludzi, na zajawki, na jakieś fazy, dlatego wszystko, co muszę zrobić, optymalizuję po prostu do poziomu ciśnienia, który jest obecny na dnie rowu mariańskiego. I te po prostu dwie płyty to zmierzają, żeby móc być totalnie zdekompresowany gdzie indziej. Bardzo nie lubię, nie wierzę i w mojej opinii jest szkodliwe życie, w którym musimy ogarniać całą dobę.
Okej, więc już chyba ostatnie pytanie, które zmieścimy. Było dużo o sensie, ale nie było jeszcze dużo o stresie, więc jak tym stresem gdzieś zarządzać, powiedzmy, w ciągu dnia, jeżeli się nim da zarządzać, żeby nas motywował, a nie rozkładał?
Nie zachłystywać się nim, bo stresem można się zachłysnąć na dwa sposoby. Ja niestety mam ten bardziej toksyczny. Opowiem najpierw o tym drugim. Bardzo dużo ludzi zachłystuje się stresem i jest w trybie awaryjnym. Jesteśmy takim płonącym pociągiem, który po prostu pędzi 400 na godzinę po torach. Nikogo żywego nie ma wewnątrz tego pociągu. Hamulce się wyrwały, jakby do widzenia. I my się tym przechwalamy. I nosimy to jako taką odznakę, patrzcie jaki jestem XXI wiek, ale jestem produktywny. Są ludzie, którzy się tak obsmarowują i jak po prostu jakiś taki żel brązujący nakładają na twarz przed latem, to jacy są strasznie zestresowani, że mi się aż robi niedobrze. Guys, nie chwalcie się toksyną, to jest bardzo zły pomysł. Jak jesteście zestresowani, to wyluzujcie. Wasza tożsamość nie musi się składać z tego, że macie przesrane. Masa ludzi próbuje się tak podbudować i wiesz, być taka ważna, o Boże, jak my mamy przekichane. Ale to powiedzmy widać, w sensie taka osoba wie, że jest zestresowana. Ja mam ten gorszy stres, mianowicie ja się swoim stresem zachłystuję, są tacy ludzie, jest ich dużo, ja na stresie się czuję świetnie. Ja mam podwyższone tętno, jestem skupiony, nie chcę mi się jeść, nie chcę mi się spać, świetnie wyglądam, stary, po prostu. Ręce mi same piszą artykuły, bo mój organizm wchodzi w tryb awaryjny. I ja w tym trybie awaryjnym potrafię trwać 2-3 miesiące, a potem umieram, w sensie potem mam dolegliwości zdrowotne, miesiąc trwające, zaburzony sen, problemy jakby z odżywianiem i ledwo żyję. I ja się nauczyłem, że jak ja się czuję za dobrze od tygodnia czy dwóch, ja z premedytacją idę wściekły na siebie czytać komiks, bo robię to dla swojego dobra, mam ogromne poczucie, że marnuję czas i to jest bardzo dobra zasada. Jeśli wy macie poczucie o 18, poczucie winy, że nie pracujecie, albo jesteście na siebie wściekli, że nie pracujecie, albo macie ochotę się pochwalić, że pracujecie, to są tacy trzej jeźdźcy apokalipsy stresowej, natychmiast wciskacie pauzę. W sensie natychmiast, każe wam to typek z internetu, który nie ma nad wami żadnej władzy, ale powiedzmy, macie natychmiast wcisnąć pauzę, napełnić wannę wodą, zwalić się tam z winkiem whisky, czy piwkiem, czy kawką, czy herbatą i po prostu pooglądać głupotę z YouTube'a, bo wasz organizm tego potrzebuje.
I pod tym również podpisuję, to już było praktycznie ostatnie pytanie, zdecydowanie rekord wypowiedzianych słów na webinarach, przynajmniej które ja prowadziłem, zdecydowanie rekord odpowiedzianych pytań, bo chyba jakieś 95% pytań zadanych na czacie faktycznie zdążyliśmy zaadresować. Wyszło naprawdę dobrze. I
mój wewnętrzny gaduś czuje się zaakceptowany.
Bardzo przyjemna rozmowa, więc bardzo Ci za nią dziękuję, Andrzeju.
Ogromnie dziękuję za zaproszenie, to duży zaszczyt móc tu być.
Wspominałeś już wcześniej o swoich książkach, jeżeli masz jeszcze jakieś inne rekomendacje lekturowe, którymi się możesz podzielić, a także pytanie do Ciebie o to, gdzie można Cię znaleźć.
Moje polecenia lekturowe można znaleźć tam, gdzie można mnie znaleźć. Jak wejdziecie na andrzejtucholski.pl, znajdziecie wszystko. Tam jest mój blog, 1300 darmowych tekstów, tam jest mój YouTube, kilkaset darmowych filmów, tam jest mój podcast, kilkadziesiąt darmowych odcinków. Znajdziecie też moje 4 płatne kursy i 2 płatne książki. Jeśli moje materiały się spodobają, w ten sposób można się zainteresować bardziej, ale ja jestem strasznie dumny z tego miejsca, ile tam jest darmowej wartości dla osób, które zaczynają, bo ja tylko osiągnąłem wszystko, co osiągnąłem dzięki darmowej wiedzy z netu i bardzo się cieszę, że też jestem częścią tej układanki. Tam możecie znaleźć wszystko, moje polecenia zresztą na pierwszym planie.
Darmowa wiedza z netu i pewnie studia psychologiczne na SWPS-ie, jak się domyślam.
Wiesz co, to tak, ale ja zawsze miałem to poczucie, takie ogromne poczucie satysfakcji miałem studiując na SWPS-ie, że jak coś mnie zaciekawi, to po pierwsze mam bibliotekę na SWPS-ie, a jak coś mnie zaciekawi takiego totalnie niszowego, mogę się wkręcić, w ogóle znaleźć w necie darmowe badania, które są dostępne i poczytać sobie tak. Ekscerpty. Jestem tak zafascynowany tym, ile można znaleźć za darmo, że dla mnie SWPS to było... Sorry, wszyscy moi kochani wykładowcy, ale w połowie wykłady, a w połowie to, co mnie zainspirowało na wykładzie, bym szukał dalej. A i tutaj internet odgrywał jakby gigantyczną rolę i kocham ten okres w moim życiu.
Już powinienem kończyć ten webinar zdecydowanie, a więc Andrzej, raz jeszcze dziękuję i dziękujemy także wszystkim Państwu za uczestnictwo, bardzo, bardzo zaangażowane uczestnictwo, bo tych pytań było mnóstwo. Mam nadzieję, że wyciągnęliście Państwo z naszej rozmowy wartość. Zapraszam na kolejne webinary Strefy Zarządzania SWPS-u. Zapraszam także do wywiadu z Andrzejem, którego udzielił jeszcze przed naszym webinarem. Tam także wspomina o bardzo ciekawych rzeczach, których także dzisiaj nie adresowaliśmy, żeby się nie powtarzać w temacie. Oczywiście zachęcam do czytania, oglądania, słuchania naszych materiałów na blogu, na YouTubie, w serwisach podcastowych. Andrzeju, raz jeszcze dziękuję i dziękuję wszystkim Państwu. Do zobaczenia na kolejnych webinarach.
Dużo dobrego.